Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Głoszę dzisiaj kazanie numer 15 w ciągu 15 dni. Tak, od razu przepraszam za wszystkie błędy językowe. Byliśmy teraz z moją żoną Krystyną, byliśmy na dwóch turnusach Kongresu Zielonoświątkowego, w sumie około 1000 ludzi. Niezwykły czas. Powiem wam, że generalnie wydawało mi się, że ciężko mnie zaskoczyć jakby w chrześcijaństwie, natomiast to, jaką liczbę uzdrowień widziałem, szczególnie na drugim turnusie, było absolutnie niezwykłe. Byłem w szoku. Jak Bóg działał. A Bóg bardzo mocno użył tam moją Krysię. Bardzo mocno, dając jej bardzo precyzyjne słowa wiedzy, do których Bóg się przyznawał. Nie widziałem, szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby Bóg uzdrawiał tak bum, 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 że to tak szło w niesamowity sposób. Bóg potężnie działał. A teraz w piątek tak się złożyło, że biskup kościoła miał głosić w piątek, ale zmarła babcia żony biskupa, a więc musiał jechać gdzieś na pogrzeb, musiał się przygotować, jechał w sobotę rano i ja głosiłem w niedzielę kazanie. Zadzwoniłem w niedzielę, w piątek miałem głosić kazanie, które zakończa wszystko. Mówię: Panie Boże, ja wymiękam, ja mam dosyć, ja jestem wykończony. Nie pytajcie mnie, jak było na wakacjach. Okażcie mi łaskę. To nie były wakacje, to były wykłady, kazania, prowadzenie dnia i każdy chciał pogadać. Mieliśmy takie dyżury duszpasterskie i każdy chciał przyjść, pogadać. Ja jestem w duszpasterstwie mistrzem świata, w cudzysłowiu, i powiem wam, byłem wykończony w piątek wieczór, czułem się fatalnie, czułem się przeziębiony. Dzwonię do pastora Ronia Kołodziejskiego, mówię: stary, ty teraz przez półtorej godziny nic innego nie robisz, tylko modlisz się o mnie. Módl się przez ten cały czas, bo ja po prostu wymiękam. I on się modlił o mnie przez ten cały czas, przez półtorej godziny modlił się o mnie. I zacząłem głosić kazanie i w pewnym momencie zacząłem tracić głos. Krysia podeszła do mnie, dała mi wody, napiłem się wody, ale nigdy w życiu tak nie czułem, że Bóg przychodzi do ciebie, przejmuje cię, daje ci niesamowitą klarowność myśli, co jest niezwykłe, jak jesteś chory, to jest niezwykłe, daje ci w tym wszystkim, czujesz jego namaszczenie, głosisz i Bóg widzisz, jak dotyka ludzi. Zakończyliśmy wszystko uwielbieniem, to był naprawdę, naprawdę niezwykły czas. Też jakby spędzaliśmy dużo czasu z ludźmi, którzy zakładają kościół w Świnoujściu. Ten kościół nazywa się Piekarnia 44, dlatego że Świnoujście ma 44 wyspy. To jest szok, ja o tym nie wiedziałem. Wczoraj jeszcze byliśmy zobaczyć, jak to wygląda spoza Świnoujścia, te wyspy. Tam jest naprawdę pięknie. Polska to jest naprawdę piękny, piękny kraj. Byliśmy tam zobaczyć. Pogoda przez ten cały czas, jak to na Bałtyku, raz tak, kilka dni było bardzo gorących, ale generalnie było tak różnie. Nazwano mnie prorokiem pogody, dlatego że ja sprawdzałem prognozy pogody i patrzę, mówię: jutro będzie padał deszcz. No i padał deszcz, my sprawdziłem prognozę pogody. I wszyscy myśleli, że ja to od Boga odbieram, że będzie padał deszcz, no i padał deszcz. Ja tylko sprawdzałem prognozę pogody. Więc później mnie proszono, abym się modlił, aby nie padał deszcz. Ja popatrzyłem, no w piątek nie będzie padał. Dobra, to jutro nie będzie padał. Ludzie przychodzą, nie pada deszcz. Wow, po prostu jakaś paranoja. Ja mówię: ludzie, prognoza pogody mówi wszystko, bez przesady. Jakkolwiek Bóg działał w niezwykły sposób. No, pierwszy raz w życiu jakby brałem udział gdzieś w czymś takim, żeby Bóg tak działał. Dobrze, moi drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat życia budowanego. Ktoś widział taki serial, jak widziałeś, to się nawet nie przyznawa. Ja widziałem i średnie to jest świadectwo. Taki serial, który się nazywał House of Cards, czyli domek z kart. Jedna osoba się przyznała, że ogląda, kilka osób oglądało. Wiecie, o czym mówię, ale dostrzegłem jedną rzecz. To, że my jesteśmy pełnymi ducha ludźmi, to, że Duch Święty cię wypełnił, to, że jesteś chrześcijaninem, nie gwarantuje ci mądrości w życiu. Nie gwarantuje ci mądrości w życiu. Dlatego, że możesz być człowiekiem pełnym ducha, możesz doświadczać Pana Boga w niezwykły sposób. Możesz być człowiekiem, którego Bóg używa w niezwykły sposób. I możesz prowadzić bardzo głupie życie. Dlatego, że Boże namaszczenie to jest coś, co pochodzi z nieba. A mądre życie, to jest szukanie Boga, pytanie Go, jak ma wyglądać moje życie, jak mam podejmować wybory. I chciałem dzisiaj troszkę o tym powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Chrystus powiedział tak: gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. I tak powolutku spróbujmy rozkminić ten fragment i zadać sobie pytanie, co jest naszym skarbem. Skarb w języku greckim to jest słowo thesaurus, to jest skarb w języku greckim, a słowo serce to jest słowo, które brzmi kardia. To słowo kardia to jest serce, wewnętrzne moje ja lub siedziba moich emocji. Jeszcze raz to powiem. Serce to jest wewnętrzne ja i siedziba moich i twoich emocji. I Biblia, Chrystus powiedział, tam gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. A więc nasze serce to jest moje wewnętrzne ja i to jest siedziba moich emocji. To zapamiętajcie. A co jest skarbem? Co jest tym greckim thesaurus? Nasz skarb to jest nasz czas, nasz wolny czas, który mamy do dyspozycji. Nasz skarb to jest nasza energia życiowa, którą mamy, aby robić pewne rzeczy albo żeby nie robić pewnych rzeczy. Nasz skarb to są nasze pieniądze, które Bóg pozwala nam mieć. Nasz skarb to są nasze talenty. To jest nasz skarb, to jest coś, co Bóg nam dał. I Biblia mówi, tam, gdzie umieścisz swój czas, tam, gdzie poświęcisz swoją energię, tam, gdzie poświęcasz swoje pieniądze, tam, gdzie poświęcasz swoje talenty, tam, gdzie poświęcasz to, co cenne, tam będzie i wasze serce, tam będą i wasze emocje, tam będzie i wasze wewnętrzne ja. Cały ten fragment pokazuje nam jedną rzecz, że jeśli ja w moim życiu będę inwestował moje życie w mądry sposób, mój czas, moją energię, moje pieniądze, moje talenty, jeśli ja będę inwestował to w mądry sposób, to za tym wszystkim pójdzie moje serce, za tym wszystkim pójdą moje emocje. To jest niesamowicie, niesamowicie ważne, abyśmy to rozumieli, bo jeśli skarbem będzie dla ciebie twoja praca, to tam będzie twój czas, tam będzie twoja energia. Ja mówię o wolnym czasie. Nie mówię o czasie, który mamy w pracy. Mówię o wolnym czasie. To tam będzie twój czas, tam będzie twoja energia, tam będą też twoje emocje. Gdziekolwiek umieścisz swój skarb, za tym pójdą twoje emocje. Za tym pójdą twoje priorytety. Gdziekolwiek umieścisz to, co Bóg ci daje, ten wolny czas, pieniądze, talenty, ja się będę powtarzał, natomiast gdziekolwiek zainwestujesz swój skarb, tam będzie twoje serce. Ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że to, jaki rodzaj życia prowadzisz, to nie do końca jest wybór Pana Boga. To są twoje wybory. Chrześcijaństwo to nie tylko Duch Święty, nie tylko namaszczenie, nie tylko potężne, wzniosłe rzeczy, które przechodzisz. Dlatego, że jeśli moje małżeństwo będzie kuleć, jeśli moje małżeństwo, jeśli moja rodzina będzie kuleć, to coś wam powiem. Po 2 tygodniach spędzania, doświadczenia niesamowitych rzeczy z Panem Bogiem, my wczoraj w sobotę wróciliśmy i się pokłóciliśmy wszyscy. Tak konkretnie się pokłóciliśmy. Ja pokłóciłem się z moją żoną, później pokłóciliśmy się z Tymonem, później pokłóciliśmy się z Filipem, Madzi nie było, więc nawet nie mogliśmy się z nią pokłócić, ale mogliśmy się na nią trochę wyżyć. Na niej trochę wyżyć. Co z tego, że doświadczasz niesamowitych rzeczy? Co z tego, że Duch Święty cię wypełnia? Co z tego, że możesz mieć potężne namaszczenie, jeśli cała reszta kuleje? Nie da się tak funkcjonować, to jest schizofrenia. Co z tego, jeśli nasze małżeństwo 23 lata, jeśli my walczylibyśmy ze sobą nie tylko w sobotę wieczór wczoraj, ale tak cały czas. Jeśli walczylibyśmy ze sobą cały czas, jeśli mielibyśmy różne wizje na świat, jeśli ja pragnąłbym Bożego Królestwa, a moja Krysia pragnęłaby swojego królestwa przez małe K albo coś innego, to gdzie my byśmy byli? Nasze małżeństwo byłoby totalnie rozsypane. Gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie widzieli, że nasze dzieci służą Panu Bogu? Możesz mieć wszystko, ale widzisz, że twoje rzeczy się gdzieś w tym wszystkim gubią. Co mi z tego wszystkiego, co mi z tych wszystkich uzdrowień, co mi z działania Pana Boga, co z tego, że Bóg by nas używał, jeśli całe nasze życie jest rozsypane? Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. A więc gdzie umieścić swój skarb? Chciałbyś wiedzieć? Jest taka zasada Wayne'a Cordero, która mówi o tym, że 80% rzeczy, które robisz, 80% rzeczy, które robisz, to, że myjesz zęby, to, że się ubierasz, to, że jeździsz samochodem, 80% czynności w twoim życiu jest w stanie zrobić każdy. 80% rzeczy. Każdy jest w stanie pozmywać, każdy jest w stanie umyć ręce, każdy jest w stanie przygotować sobie kanapkę. To jest to 80% rzeczy. 15% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy, ale po odpowiednim przeszkoleniu. Czyli jeśli ja mówię w języku angielskim, to jeśli ktoś poświęci swój czas, to też będzie mówił w języku angielskim. To jest te 15% rzeczy, które ty robisz, ja robię, po odpowiednim szkoleniu każdy może to zrobić. Szkoleniu czy uczeniu się, poświęceniu temu czasu. Ale jest tylko 5% rzeczy. 80, 15 i 5. Jest tylko 5% rzeczy, które możesz zrobić ty i tylko ty. 5%. Ty i tylko ty. Te 5% pokazują nam nasze priorytety. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić ty i tylko ty, to jest twoja relacja z Chrystusem. To jest numer jeden. To nie jest chodzenie do kościoła, tylko to jest relacja z Chrystusem. Numer jeden. Największa wartość w twoim życiu. Największy priorytet w twoim życiu. Tam powinieneś inwestować swój skarb. Czas, pieniądze, talenty, wszystko, wszystko po to, abyś mógł budować swoją relację z Bogiem. Powiem ci coś zupełnie szczerze. Ja jestem człowiekiem, który nie ma ci nic do dania, jeśli ja nie mam relacji z Chrystusem. I vice versa. Ty nie masz nic do dania ludziom wartościowego, jeśli nie masz relacji z Chrystusem. Jeśli nie mamy osobistej relacji z Chrystusem, nie ma nic w naszym życiu, co ma jakikolwiek sens. To jest absolutna podstawa. Ja nie mówię o relacji co niedzielę. Ja mówię o twojej codziennej relacji z Chrystusem. I przestańmy sobie, wiecie, wymyślać, że damy jakoś radę bez relacji z Chrystusem. Nasze małżeństwo, 23 lata, powiem wam, Bogu chwała, Bogu chwała i tylko Bogu chwała, bo my nie bylibyśmy w stanie się ostać jeszcze z naszymi temperamentami, z naszymi charakterami, które Bóg przemienia, nie bylibyśmy w stanie razem wytrzymać. Nierealne, totalnie nierealne. Dlatego, że powiedzieliśmy, Boże, bądź częścią naszego życia, bądź Panem naszego życia, bądź moim Panem. Chcę mieć z Tobą relację, dlatego, że Krysia ma relację z Bogiem, możemy iść do przodu. Coś, co wczoraj w sobotę wydawało się być dramatem, nie, to nie ma sensu, nie idę do kościoła, mogłem komuś dać kazanie, po co ja mam iść do kościoła, ale przychodzę do Chrystusa i mówię, Panie, widzisz, że namieszałem, widzisz, że za dużo słów, widzisz, że za dużo bezsensownych emocji. Ja bym próbował nas okraść z naszej rocznicy ślubu dzisiaj. Mówię, Boże, oczyść moje serce, oczyść moje życie. Przepraszam Cię za moje grzechy, za niepotrzebne słowa, ale oczyść moje życie. Powiem Ci, my jesteśmy nikim bez relacji z Chrystusem. Jesteś lepszym mężem, kiedy masz relację z Chrystusem. Jesteś lepszą żoną, kiedy masz relację z Chrystusem. I nie jesteś w stanie, jak to mówi młodzież, ściemniać. Kiedy jedno albo drugie nie ma relacji z Chrystusem, pozostaje ci ściema. Pozostaje ci ściema. Ale kiedy jedno i drugie ma relację z Chrystusem, budujesz silne małżeństwo. Kiedy słuchasz Ducha Świętego, kiedy słuchasz tego, co Bóg ma do powiedzenia, budujesz silne małżeństwo, dlatego że drugą rzeczą poza relacją z Chrystusem jest relacja, jest poznawanie Bożego Słowa. Jakub mówi w 1 rozdziale, 22 wersecie, bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. To nie są mrzonki. Bóg nie chce, abyś był niedzielnym chrześcijaninem. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. On każdego dnia ma słowo do twojego życia. Każdego dnia. Ale Bogu nie chodzi tylko o to, żebyś czytał. Bogu nie chodzi tylko, abyś notował. Bogu chodzi o to, abyś był błogosławiony przez to, że to wypełniasz, że wykonujesz to w swoim życiu. Biblia mówi, bądź wykonawcą Bożego Słowa. Żyjemy w czasach, gdzie my lubimy wiedzieć. Żyjemy w czasach, kiedy pojawiło się takie angielskie słowo, które się nazywa infotainment. My lubimy wiedzieć. My lubimy wiedzieć. Ja mogę sobie słuchać 1000 kazań. Mogę sobie włączyć YouTube'a, mogę sobie oglądać 1000 kazań, ale to nie o to chodzi. Ci ludzie, którzy dzielą się na YouTubie kazaniami, to są ludzie, którzy dzielą się tym, co Bóg do nich powiedział. To nie ma aż takiego znaczenia, jak ma znaczenie to, co Bóg do ciebie mówi. Wyleczcie się trochę z tych wszystkich kazań. Książki nie zbudują twojego życia. To, co zbuduje twoje życie, to twoja relacja z Bogiem i słuchanie Jego słowa, czytanie Jego słowa, bycia konsekwentnym w planie czytania Biblii, notowania tego, ale przede wszystkim wypełniania tego, co Bóg mówi do ciebie. Relacja ze Słowem, relacja z Chrystusem na pierwszym miejscu, relacja z Jego Słowem i trzecia rzecz najbardziej istotna i to jest mnóstwo zamieszania, to jest relacja z ludźmi. I chciałbym obalić mit. Nie na trzecim miejscu jest rodzina, ale na trzecim miejscu jest relacja z twoim mężem albo relacja z twoim albo z twoją żoną. To jest trzecie miejsce. Relacja z Chrystusem, relacja z Jego Słowem. Na trzecim miejscu jest relacja z twoim mężem albo żoną, jeśli posiadasz. Ale to jest trzecie miejsce. Dopiero na czwartym miejscu jest relacja z twoimi dziećmi. Dopiero na czwartym miejscu jest relacja z twoimi dziećmi. Nie może być na odwrót. Nie może być tak, że twoje dzieci dyktują, jak ma wyglądać twoje małżeństwo, że twoje dzieci przejmują twoje małżeństwo. Nie może tak być. Relacja z żoną, z mężem jest absolutnie kluczowa. Ona jest o wiele bardziej istotna niż relacja z twoimi dziećmi. Wiecie, ja za kilka tygodni nasza córka nas opuszcza. Ona była z nami przez 20 lat, ale teraz już jej nie będzie. Co to oznacza? Oznacza to jedną rzecz. Dzieci w twoim życiu są tymczasowe. Nasze małżeństwo trwa na wieki, ale nasze dzieci są tymczasowe. Kończy się nasza inwestycja codzienna w życie naszej córki. To się kończy. Za kilka tygodni będzie koniec. Moja córka będzie należeć do Sebastiana. Oni staną się jedno. Życie. A teraz sobie wyobraź, kiedy ja buduję moje życie w oparciu o to, że dzieci są na trzecim miejscu. Że one są najważniejsze. My to my, ale my jesteśmy małżeństwem po to, aby służyć naszym dzieciom. Bzdura. Dzieci zostały ci dane przez Pana Boga. Przez Pana Boga. Abyś mądrze je wychowywał, ale przyjdzie czas, kiedy będziesz musiał je komuś oddać. Przyjdzie taki czas. Przyjdzie taki czas, kiedy twój wielki wpływ na życie twojego dziecka, twoje uzależnienie dziecka od ciebie się skończy. Dlatego, że dzieci w pewnym momencie stają się dorosłymi ludźmi. Niesamowicie ważna rzecz. Relacja z Bogiem, relacja z Jego Słowem. Na trzecim miejscu jest relacja z twoim współmałżonkiem. Później jest dopiero relacja z dziećmi i teraz bardzo ważna rzecz. Relacja z twoimi rodzicami. Jeśli chodzi o relacje z ludźmi, żona, mąż, dzieci, relacja z twoimi rodzicami. Biblia mówi o tym, aby czcić ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Czci ojca, to nie oznacza, że ja mam pójść do mojej mamy i składać jej pokłony. Cześć to jest wyraz mojego szacunku, że gdyby nie ona, mnie by nie było. Gdyby nie moja mama, mnie by nie było. I muszę szanować swoją matkę, muszę szanować swojego ojca. My nie zdajemy sobie sprawy, ile ludzie tracą z tego powodu, że nie ma czci do rodziców. I my nie wiemy, ile tracimy, jeśli traktujemy naszych rodziców jako tylko opiekunów, sponsorów albo kogokolwiek innego. To jest złe, to się Bogu nie podoba. Przychodzi taki moment, że Bóg chce, abyś zajmował się swoimi rodzicami. Przychodzi taki moment. Ja wiem, że mój umysł nie będzie coraz bardziej bystry. Ja wiem, że energii w moim życiu będzie o wiele mniej. Ja o tym wiem. Ale wiem, że biblijnie moje dzieci są zobligowane do tego, aby w pewnym momencie się mną zająć, jak już nie będę taki bystry i będę powtarzał się co chwilę. Ja już teraz się powtarzam, co dopiero później. Czci ojca swego i matkę swoją. Mąż, żona, dzieci i rodzice. Pamiętaj, tu nie może być zamieszania. Nie rodzice mogą, nie twoi rodzice muszą stać się numerem jeden. Oni są na samym końcu, jeśli chodzi o kategorię relacji. Twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twoi rodzice. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o priorytety, to jest twoje powołanie. Bóg cię do czegoś stworzył. Rzadko jest tak, że Bóg stworzył cię do twojej pracy. Rzadko kiedy jest tak. To się zdarza, że twoja praca może być twoim powołaniem, ale to jest rzadkość. Bóg dał ci wyjątkowe powołanie w twoim życiu. Możesz mi w to nie wierzyć. To jest jakby twoja odpowiedzialność. Zbyt wielu ludzi obserwuję, którzy tracą na moich oczach swoje powołanie, tracą to, do czego Bóg ich stworzył. Chrześcijaństwo to nie jest tylko chodzenie w niedzielę do kościoła. Chrześcijaństwo to jest robienie coś z tym, do czego Bóg cię powołał. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10. Jesteście zbawieni łaską z powodu wiary. I to nie z was, Boga to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli. Ważna zasada. Ja nie zostałem zbawiony z moich uczynków nie z powodu tego, że ja jestem człowiekiem, że zrobiłem tyle dobrych uczynków, że Bóg postanowił mnie zbawić. Bóg mnie zbawił przez łaskę, z wiary przez łaskę. Ja uwierzyłem, ja zaufałem i zostałem zbawiony przez Pana Boga. Natomiast Bóg mnie zbawił do czegoś więcej niż co kiedykolwiek widziałem w moim życiu. Kiedy stajesz się zbawionym człowiekiem, kiedy ty poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Biblia mówi o tym, że Duch Święty zaczyna w tobie mieszkać. Kiedy Duch Święty zaczyna w tobie mieszkać, to w tym momencie aktywuje się powołanie, które Bóg dał, które Bóg włożył w twoje serce, jak się urodziłeś, i ono w połączeniu z Duchem Świętym ma moc eksplodować i ty masz moc, aby zacząć wydawać owoc. Zacznij funkcjonować w swoim powołaniu, zacznij od małych rzeczy. Ale Pan mnie powołał do tego, abym robił to czy tamto, abym miał wpływ na cały świat. Zacznij robić coś takiego, że zacznij mieć wpływ na to, co jest dookoła ciebie. Przyjdź, zaangażuj się cokolwiek w kościele. Zaangażuj się w cokolwiek. Jeśli zaczniesz robić cokolwiek, Bóg to widzi i Bóg da ci więcej i więcej i więcej. Ale na Boga nie trać swojego powołania. Nie trać tego, do czego Bóg cię stworzył. Nie trać tego. Nie trać tego, dlatego że nikt nie jest w stanie zniszczyć twojego powołania, ani diabeł, ani jakikolwiek demon, ani jakikolwiek człowiek poza tobą. Ty jesteś jedynym blokiem, jeśli chodzi o powołanie, które Bóg daje tobie. Ty jesteś jedynym blokiem, bo możesz umieścić swój skarb zupełnie w innym miejscu. Możesz go umieścić w zupełnie, ale to zupełnie innym miejscu. Twoja relacja z Bogiem. Twoja relacja z Jego Słowem. Twoja relacja z dziećmi, z ludźmi. Po pierwsze, współmałżonek. Po drugie, dzieci. Po drugie, dzieci. Po trzecie, twoi rodzice. Kolejna rzecz jest taka w tym wszystkim, że bądź człowiekiem, który to jest tylko 5%. Nikt nie zrealizuje twojego powołania zamiast ciebie. Jakże piękne jest to, że wychodzą tutaj rangersi. I oni jadą na obóz. Krzysiu jedzie na obóz, Kasia jedzie na obóz, ich dzieci jadą na obóz. I dosłownie kilka innych dzieci jedzie na obóz rangersów. A Krzysiu i Kasia poświęcają swój czas naszym dzieciom. Naszym dzieciom. Myślisz, że to się komukolwiek należy? Ja nie chcę być tylko konsumentem, który żeruje na czyimś powołaniu. Który żeruje na czyimś powołaniu. Ktoś realizuje powołanie, ktoś jedzie z moimi dziećmi, bo czuje serce dla tych dzieci. Bo czuje, aby inwestować w te dzieci. Ktoś poświęca swój czas. Ktoś poświęca swój czas, przychodzi i gra. I nikt im za to nie płaci. Oni przychodzą, grają tydzień w tydzień. Są próby. Może co tydzień nie są próby, ale próby są dosyć często. Tydzień, nie ma tak, że kochani, dzisiaj nie ma uwielbienia. Ani razu tak nie było w tym kościele. Ktoś poświęca ten czas. Przychodzisz, masz równo poustawiane krzesła. Przychodzisz, chcesz się napić kawy, zaraz będziesz mógł się napić kawy. Masz posprzątane, jest posprzątane. Ktoś to wszystko przygotowuje. To nie jest tak, że całe niebo się cieszy, że ty się pojawiłeś. Oto jestem. Fajnie. Ale tu chodzi o twoje powołanie. Tu chodzi o twoje powołanie. Tu chodzi o to, że nikt tego nie zrobi zamiast ciebie. Nikt nie jest w stanie zrealizować twojego powołania. To jest twoja odpowiedzialność. To jest to 5%. Nie chcę cię straszyć, ale Bóg mnie rozliczy z mojego powołania i Bóg rozliczy ciebie z twojego powołania. Ale po co się przejmować, jak to będzie tam kiedyś? Wydaje mi się, że może być to szybciej niż myślisz. To są te kilka ważnych priorytetów w twoim życiu. Twoja praca, twoje hobby, to wszystko jest okej, ale jeśli nie ma tego trzonu, to budujesz domek z kart, który w pewnym momencie się rozpadnie. To się w pewnym momencie rozpadnie. Jeśli nie masz właściwych priorytetów, to się w pewnym momencie rozpadnie. Chciałbym powiedzieć amen, ale nie powiem amen. Kolejna rzecz. Diabeł będzie walczył w twoim życiu, aby wymieszać w twoich priorytetach. Aby totalnie namieszać w twoich priorytetach. On chce nazwać twoją kolejność priorytetów w taki sposób, żebyś ty zracjonalizował to w taki sposób. No ja muszę poświęcać czas teraz temu bądź temu, no bo takie czasy są. Diabeł będzie chciał to wszystko zracjonalizować. I powiem ci, co by było, gdybym ja był diabłem? Gdybym ja był diabłem, to chciałbym zniszczyć twoje całe życie i finalnie odciągnąć się od Boga i z życia z Bogiem zrobić religię. To ja bym zastąpił Boga czymś innym, abyś ty tego nie zauważył. Gdybym ja był diabłem, zrobiłbym wszystko, aby zastąpić twoje życie z Bogiem zupełnie czymś innym. Zupełnie czymś innym. Co miałoby jakieś pobożne znaczenie, ale nie byłoby to relacją z Bogiem. Religijność i religia pojawia się wtedy, kiedy tracisz relację z Bogiem. Nie kiedy przestajesz oglądać kazania, nie kiedy przestajesz czytać książki, nie kiedy przestajesz śpiewać chrześcijańskie piosenki. Religia zaczyna się wtedy, kiedy tracisz relację z Bogiem. Zaczynasz żyć w taki sposób, co jest substytutem chrześcijańskiego życia. Gdybym ja był diabłem, to zrobiłbym wszystko, aby wrzucić ci jakiś substytut. Po drugie, gdybym ja był diabłem, to chciałbym zniszczyć twoje małżeństwo i postawiłbym dzieci nad twoją żoną albo nad swoim mężem. To jest bardzo subtelne. Postawiłbym twoje dzieci ponad twoją żoną i ponad twoim mężem i pokazałbym ci, udowodniłbym ci, zobacz, to jest ważne, abyś inwestował swoje życie w dzieci, to jest ważne, ale o wiele bardziej ważne jest to, żebym ja inwestował moje życie i spędzał czas z moją żoną, z moim mężem, jeśli jesteś żoną, to ze swoim mężem, aniżeli w swoje dzieci. Odwrócona kolejność, bardzo subtelne. I diabeł tego używa non-stop i non-stop i non-stop. Mój znajomy ateista powiedział: Sławek, musisz inwestować swoje życie w dzieci. Co może być ważniejszego? Ja mówię, tak de facto to jest kilka rzeczy ważniejszych od moich dzieci. To jest mój Bóg i to jest moja żona. To jest ważniejsze. Jeśli ja namieszam w tym, to jest koniec imprezy. Gdybym ja był diabłem, to chciałbym zniszczyć twoje dzieci i umieściłbym je w okolicach miejsca na hobby. Z drugiej strony. To nie jest tak. Ja jestem ojcem i ty teraz tydzień temu, jak byliśmy w Świnoujściu, to była taka sobie pogoda i tam był basen obok, bardzo blisko. Więc siedzieliśmy z Filipem w jacuzzi, nurkowaliśmy na czas, zanurzaliśmy się w wodzie, kto dłużej wytrzyma, spędzaliśmy czas, mieliśmy tam jakiś czas, później już w życiu Filipa pojawili się inni znajomi, już nie miał czasu dla ojca. Ale do czego ja zmierzam? To jest niesamowicie istotne. Abyś miał czas, poświęcał czas swoim dzieciom. Relacja z Bogiem, relacja z żoną, relacja z mężem, później są dzieci, one nie mogą być na tym samym miejscu, co twoje hobby. Moja Madzia, nie wiem, czy to był przypływ jej szaleństwa, wysłała nam zdjęcie z Tymonem, kiedy przymierzała suknię ślubną. Powiem wam, dla mnie emocjonalny koniec świata. Boże, cały dzień do bani. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Ja mówię, o co chodzi w ogóle? Do mnie to wszystko jeszcze w ogóle nie dochodzi. Boże, co chodzi w ogóle? Musisz inwestować swoje życie w swoje dzieci. Musisz spędzać z nimi czas. Siedziałem ze znajomymi, jedno z kolejnych spotkań w tym Świnoujściu i widziałem, że dzwonił mój Tymek. I ten człowiek, z którym rozmawiałem, mówi, kto do ciebie dzwoni? Ja mówię, dzwoni mój syn. Mówi, pastorze, naucz się jednej rzeczy. Zawsze odbieraj telefon, kiedy dzwonią twoje dzieci. Ja dopiero nad tym pracuję. Czasami nie widzę, że ktoś dzwonił i tak dalej, ale powiem wam, że nauczyłem się od tego człowieka, z którym rozmawiałem, który wychował już trójkę dzieci. Te dzieci już są w związkach małżeńskich. On mówi, pamiętaj, zawsze odbieraj telefon od swoich dzieci. Jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Gdybym ja był diabłem, to chciałbym zniszczyć twoje powołanie i to znalazłbym ci bardzo dobrą pracę, która wymagałaby bardzo dużo czasu od ciebie, abyś nie miał czasu na Pana Boga i żebyś nie miał czasu na swoje powołanie. Czasami w naszym życiu musimy podjąć radykalne decyzje. Czasami w naszym życiu musimy podjąć radykalne decyzje. Uważam, że nie jest Bożą wolą, aby praca przejmowała i stawała się ważniejsza niż relacja z Bogiem i relacja z moją żoną albo z mężem, z współmałżonkiem. To nie jest Boża wola. Dlatego, że nie będziesz miał czasu na nic. Niczego ci nie zabraknie. Będziesz miał pieniądze, będziesz ciężko pracował, ale nie będziesz miał relacji z rodziną, nie będziesz miał relacji z Bogiem. Co jest bardziej wartościowe pod koniec życia? Co jest bardziej wartościowe? I na końcu, gdybym ja był diabłem, odwróciłbym kolejność pewnego wersetu. Odwróciłbym kolejność wersetu, który brzmi tak: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Odwróciłbym to. Szukaj wszystkiego, co ma ci być dodane, a potem, jeśli znajdziesz czas, szukaj Królestwa Bożego. Sprzedam ci jedną rzecz, której ja się nauczyłem przez 25 lat chrześcijaństwa i którą obserwuję wszędzie i wszędzie. Jeśli Bóg jest marginesem w twoim życiu, to będziesz doświadczał marginalnego błogosławieństwa w swoim życiu. To nie jest tak, kochani, że każdy z nas ma to samo błogosławieństwo. To tak nie działa. Bóg błogosławi ludzi, którzy mają właściwe priorytety, dla których On jest numerem jeden, którzy poświęcają swoje życie, aby budować Jego królestwo, aby szukać Jego królestwa, aby szukać Jego sprawiedliwości. Bóg w niesamowity sposób błogosławi takich ludzi, bo Bóg błogosławi posłuszeństwo. Bóg błogosławi twoje posłuszeństwo. Im bardziej jesteś posłuszny Bogu, tym więcej błogosławieństwa zbierasz. Ale mi niczego nie brakuje. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś miał właściwe priorytety, jak bardzo mógłbyś doświadczać Bożego błogosławieństwa kilka razy bardziej. Bóg się troszczy o ciebie, ponieważ kiedyś oddałaś Mu swoje życie, On się troszczy o swoje dzieci, ale uwierz mi, to jest marginalne w porównaniu do tego, co On może dać tym, którzy są Mu posłuszni, którzy szukają Jego królestwa, którzy szukają Jego sprawiedliwości, którzy traktują Go priorytetowo. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Czy się z tym zgadzasz, czy nie? Biblia mówi jasno. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Co to oznacza? Druga Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, 14 werset. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, przez małe b, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. I wielu ludzi mówi, jak to jest możliwe? Przecież zazdrość jest zła. Jak Bóg może być zły? Jak Bóg może być zazdrosny? Otóż niespodzianka. Zazdrość może być zła, ale zazdrość również może być dobra. Kiedy zazdrość jest zła? Zazdrość jest zła wtedy, kiedy ja zazdroszczę komuś czegoś, co nie należy do mnie. Czyli jeśli ja jestem zazdrosny o to, ile on ma pieniędzy, jaką on ma żonę, jakiego ona ma męża, jakie oni mają dzieci, jestem zazdrosny. Chciałbym mieć tak samo, jestem o to zazdrosny. To jest negatywna zazdrość. Ale jak najbardziej pozytywną zazdrością jest to, kiedy ja zazdroszczę, jestem zazdrosny o to, co jest moje. Oczywiście jestem zazdrosny o moją żonę, a moja żona jest zazdrosna o mnie, kiedy spędzam zbyt wiele czasu z telefonem, kiedy nie powinienem. Ja jestem zazdrosny, ona jest zazdrosna i to jest właściwe, bo ona należy do mnie, a ja należę do niej. Możesz być zazdrosny o to, co należy prawnie do ciebie. Problem pojawia się wtedy, kiedy jesteś zazdrosny o coś, co prawnie nie należy do ciebie. Bóg jest Bogiem zazdrosnym o to, co należy do Niego. Jeśli kiedyś powiedziałeś Panu Jezusowi tak: Boże, ja chcę, abyś był moim Bogiem, ja poddaję Ci moje życie, ja oddaję Ci moje życie, niech moje życie należy do Ciebie. Jeśli to się stało w twoim życiu kiedykolwiek, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ale On jest zazdrosny o to, co jest Jego, co należy do Niego. Ty sam powiedziałeś: Boże, ja Ciebie chcę. Nikt Cię do tego nie zmusił. Nikt Cię do tego nie zmusił. Ja się cieszę, że mój Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ja się cieszę, że On wkracza do mojego życia, kiedy zaczynam się gubić w priorytetach. Kiedy coś innego przejmuje numer jeden w moim życiu. Kiedy mogę odczuwać Jego zazdrość w moim życiu, kiedy odczuwam to w namacalny sposób. Kiedy pewne rzeczy wchodzą w chaos, ja widzę, że Bóg objawia swoją zazdrość, pokazując mi, że się pogubiłem. Że albo wrócę z powrotem do tego, że On jest numerem jeden, albo będę dalej się gubił. Bóg jest Bogiem zazdrosnym w pozytywny sposób. To jest ciekawa historia. Ona długi czas była dla mnie, to będę kończył tym wersetem. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset 17. Powiedz nam więc, jak ci się wydaje, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Ale Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział, czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. I podali mu grosz. A on ich zapytał, czyj to jest wizerunek i napis? Oni odpowiedzieli, cesarza. Wtedy odpowiedział im, oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Bardzo ciekawy werset. Chrystus mówi, dajcie mi jedną monetę. I na tej monecie widnieje podobizna cesarza. I mówi tak, czyją podobiznę widzicie? No, widzimy podobiznę cesarza tutaj. A więc oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a oddajcie Bogu to, co Boże. Jak Bóg patrzy na twoje i moje życie, jak aniołowie patrzą na moje i twoje życie, jak demony patrzą na moje i twoje życie, kogo jest podobieństwo? Kiedy patrzą na mnie? Do kogo ja jestem podobny? Do kogo ja jestem podobny, że Bóg tak bardzo mnie kocha i do kogo jestem podobny, że diabeł mnie tak bardzo nienawidzi? Do kogo ty jesteś podobny, że tak bardzo Bóg ciebie kocha i do kogo ty jesteś podobny, że tak bardzo diabeł cię nienawidzi? Tak jak na monecie widzimy podobiznę cesarza, tak samo na nas widać jedno podobieństwo, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga. Ja chcę, aby Bóg był Bogiem zazdrosnym względem mnie. I ty i ja mamy tendencję, aby się gubić w naszych priorytetach. I ty i ja mamy tendencję, aby się pogubić. I to jest normalne, jeśli my się pogubimy. I to jest świetne, kiedy reagujemy, kiedy Bóg mówi, zobacz, gdzie jesteś. Pogubiłeś się. Już nie jestem numerem jeden. Wiesz, jak to wygląda. Jeśli ja nie jestem na pierwszym miejscu, pojawia się chaos w twoim życiu. A z drugiej strony widzisz, kiedy ja jestem na pierwszym miejscu w twoim życiu, wszystko się układa. I powiem wam szczerze, obecny czas mojego życia i Krysi życia, naszego życia, jest czasem niezwykłej Bożej przychylności. Niezwykłej. Jest takim czasem, jakby Bóg mówił do nas, no, to idziemy w kolejny sezon. Jesteście gotowi, idziecie w kolejny sezon. Ale wiem o jednej rzeczy. Że to, co Bóg ma przed nami, ten cały kolejny sezon i to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to cała Jego przychylność. Możemy to stracić w ciągu chwili, jeśli Jezus nie będzie naszym numerem jeden. Wiecie, ja tak patrzę na małżeństwa. Uczymy się w małżeństwach, jak się lepiej komunikować. Uczymy się w małżeństwach, jak budować wspólne wartości. Uczymy się w naszych małżeństwach, jak spędzać razem czas. Uczymy się w naszych małżeństwach, jak razem budować budżet. Madzia teraz przechodzi kurs przedmałżeński z pastorem Jurkiem Tarnowskim i oni się wszyscy tego uczą. Wszyscy, Madzia i Seba się tego uczą. Powiem wam, że to wszystko jest... Wszystko nie ma znaczenia. Jeśli Jezus nie jest na pierwszym miejscu. Tylko Jezus układa życie po kolei. Tylko Jezus jest rozwiązaniem problemów w twoim małżeństwie z jednej i drugiej strony. I czasami ktoś ci to musi powiedzieć. Tylko Jezus jest rozwiązaniem dla problemów, przez które przechodzą twoje dzieci. Tylko Jezus. Inaczej można zwariować. I niezwykłe jest to, że Bóg najpierw mnie wybiera, najpierw mnie adoptuje, a później mnie zatrudnia. Bóg najpierw cię ukochał, potem cię powołał, potem cię zbawił, a potem cię zatrudnia. On chce mieć ciebie bardziej niż to, co robisz. Uważaj na swoje priorytety, bo jest tylko 5%, które możesz zrobić ty i tylko ty. Nie buduj życia pod tytułem House of Cards, czyli domek z kart, bo to wszystko się rozpada. Serial House of Cards rozpadł się do tego stopnia, że główna postać, bez której ten serial nie ma większego sensu, autor Kevin Spacey, został oskarżony o różne złe rzeczy i zakończyła się jego kariera. I później stworzono ostatni sezon serialu House of Cards, gdzie jego już nie było. I coś wam powiem, ostatni sezon to jest dramat. Bo dom z kart, kiedy jest budowany, to wszystko wygląda imponująco przez jakiś czas. Ale pod koniec dnia, pod koniec życia, zaczyna się to wszystko, ale wszystko rozsypywać. Buduj swoje życie z Bogiem i buduj swoje życie w oparciu o Jego priorytety, a nie twoje. Możesz mieć wszystko. Możesz mieć pieniądze, możesz mieć zdrowie. Możesz mieć naprawdę wszystko. I co z tego? Jak Jezus Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, a priorytety w twoim życiu są głównie odbiciem twoich preferencji, na co ty masz czas, na co ty nie masz czasu. Tam, gdzie jest twój skarb, czas, energia, pieniądze, talenty, tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Kochani, chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. W tym tygodniu mieliśmy też taki przywilej być z naszymi przyjaciółmi, z Łukaszem Kuczawskim, z Asią Kuczawską. Mama Asi Kuczawskiej, która nazywa się Ruta Cackowska, była kobietą, która zewangelizowała chyba całe Świnoujście. Niezwykła kobieta, która zmarła kilka dni temu. Zmarła 8 lipca, czyli 2 dni temu. I Łukasz Kuczawski, który zakłada tam kościół z żoną, kościół, który się nazywa Piekarnia, spędził ostatnie chwile ze swoją teściową. I jego teściowa. Tak, ona umierała, oni uwielbiali Boga jako rodzina. Oddawali Bogu chwałę, wywyższali Go. I ona powiedziała coś takiego do Łukasza. Łukasz, ja już mój bieg kończę. Ale misja jest jeszcze niewypełniona. Teraz to jest twoja odpowiedzialność. Bo program musi być zrealizowany do końca. Kobieta znana w całym mieście. Z czego była znana? Znana była z tego, że zawsze mówiła wszystkim o Jezusie. Jak patrzyłem na bardziej słuchałem. Krysia ją poznała, ja jej nie poznałem, ale jak słuchałem o jej życiu, jak słuchałem o końcu jej życia, mówię, Boże, jakże życie piękne, pięknie przeżyte. Jakże od początku do końca Ty byłeś na pierwszym miejscu. Zwykła historia. Ja dziękuję Bogu za takich ludzi, dla których skarb był zawsze w jednym miejscu. Ten skarb był pod stopami Pana Jezusa. Czas, pieniądze, talenty, pasja, energia, wszystko był pod stopami Jezusa. To, co On zrobił z życiem jednej prostej kobiety, jest niezwykłe. Ile ludzi nawróciło się przez Jezusa. I chciałbym teraz pomodlić się, abyśmy nie budowali domku z kart. Ale żebyś dzisiaj tak naprawdę się zastanowił, to nie jest kazanie pod tytułem podnieś swoją rękę. To jest kazanie pod tytułem pogadaj o tym przez kilka ładnych dni. Jeśli priorytety są w drugą stronę, to lepiej je poukładaj, zanim to skończy się katastrofą. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się też o siebie, modlę się, Panie, o nasze małżeństwo, modlę się o naszą rodzinę. I modlę się, Boże, abyśmy układali nasze życie we właściwy sposób. Abyśmy nie budowali domku z kart, abyśmy nie budowali domu na piasku, ale żebyśmy budowali życie, które przetrwa i zostawi owoc. Panie, ja modlę się o nasze dzieci, ja modlę się o nasze małżeństwa. Modlę się o nasze powołania, ale przede wszystkim modlę się, Boże, o to, abyśmy przynieśli Tobie chwałę. Abyśmy żyli w mądry sposób. Abyśmy żyli w sposób, który będzie oddawał Tobie chwałę. Panie, Ty widzisz, ile jeszcze masz w nas do zmiany. Ty widzisz, ile masz we mnie do zmiany, w życiu mojej rodziny. Ile Ty masz jeszcze do zmiany. Ale wiem, Boże, że Ty się tym nie przejmujesz do momentu, kiedy Ty jesteś numerem jeden. Panie, my chcemy Cię uwielbiać, my chcemy Cię wywyższać i chcemy budować, Panie, nasze życie we właściwy sposób. Abyś Ty był na pierwszym miejscu, aby Twoje słowo było też, Panie, od razu na drugim miejscu. Ja, Panie, chcę się modlić, abyśmy umieszczali we właściwym miejscu nasze dzieci, żony, mężów. Abyśmy byli tymi, Boże Wszechmogący, którzy żyją w mądry sposób. Nie przychodzi Twoja łaska, nie przychodzi Twoje błogosławieństwo. Nie przychodzi Twoja moc do naszego życia. Panie, błogosławię każdą osobę, każdego męża, każdą żonę, każde dziecko w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Chciałbym jeszcze, może jesteś tutaj, może tak do końca nie wiesz, o czym my tutaj mówimy. Ale powiem Ci jedno, jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia, to nie jesteś w dobrym miejscu. Dlatego, że Twoje życie będzie w ciągłym, notorycznym chaosie. Twoje życie będzie w ciągłym, notorycznym chaosie. Potrzebujesz Boga w swoim życiu. My nie zostaliśmy stworzeni, aby żyć sami. Zostaliśmy stworzeni, aby Bóg był z nami. Bez względu na to, czy jesteś kawalerem, panną, czy jesteś w związku małżeńskim, Bóg musi być numerem jeden w naszym życiu. Jeśli On jest numerem jeden, układa się całość we właściwy sposób. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do tego Chrystusa, o którym teraz mówię, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do tego Boga, o którym mówię, i chciałbyś dzisiaj Mu poddać swoje życie, to proszę, pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Prostą i szczerą modlitwą. Możesz ją za mną powtórzyć. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś stał się Panem mojego życia. Proszę Cię, abyś oczyścił moje serce, abyś oczyścił moje życie, abyś poukładał moje życie we właściwy sposób. Jezu, bądź Panem mojego życia. Ja zapraszam Cię dzisiaj. I bądź numerem jeden. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chcę Ci coś powiedzieć, to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Nie tylko dzisiaj, ale generalnie w całym swoim życiu, kiedy Jezus staje się Panem w Twoim życiu. Jako Kościół chcielibyśmy Ci podarować taką książeczkę. To jest Pismo Święte, to jest Nowy Testament. I ta księga opisuje życie Chrystusa. Opisuje to, jaki On był, co On robił. I powiem Ci jedną rzecz. Ilekroć to czytasz, tylekroć widzisz zmianę w swoim życiu. Ilekroć to czytasz, czytasz coś niesamowitego, co Bóg nam dał. Co Bóg nam dał. Bóg natchnął ludzi, aby powstało to pismo, abyśmy mogli czytać o Nim, o tym, w jaki sposób mamy żyć. Czytaj to i niech Bóg przemienia twoje życie. Amen. Gratuluję Ci jeszcze raz tej decyzji. Was, kochani, niech Bóg błogosławi. Żyjcie w mądry sposób i budujcie swoje życie. Nie jak domek z kart. Ale buduj swoje życie w mądry sposób z Jezusem Chrystusem na pierwszym miejscu. To nie jest tylko komunał, to nie jest tylko frazes. To jest decyzja, za którą idą uczynki. Bo tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i Twoje serce.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.